Witajcie. Dziś ruszamy w fascynujący świat agrobiotechnologii. To jest dziedzina, która może brzmi trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę dotyka spraw absolutnie fundamentalnych. No wiesz, jak wyżywić świat, jak chronić środowisko, jak tworzyć nowe, zrównoważone materiały.
Dokładnie.
Mamy przed sobą całkiem sporo materiałów z projektu Agrobiotech Plus. To taka inicjatywa Erasmus Plus, która, łączy uczelnie z przemysłem w tej dziedzinie. Zobaczmy, co tam najważniejszego można z tego wyciągnąć.
Zgadza się. To jest dziedzina na styku biologii, technologii i rolnictwa, która naprawdę próbuje odpowiedzieć na wielkie wyzwania. Spróbujemy przeanalizować, czym właściwie jest, jakie drzwi kariery otwiera, co trzeba umieć, żeby się w niej odnaleźć i co jest teraz, jak to się mówi, na topie.
Czyli taka podróż.
Innowacji, napędzany współpracą partnerów z całej Europy. Słowacji, Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Polski i Czech. Nasz cel to, wyłuskać esencję tych materiałów.
Okej, to zacznijmy od podstaw. Czym tak naprawdę jest ta cała agrobiotechnologia poza takim, wiesz, modnym hasłem? Wydaje mi się, że chodzi po prostu o wykorzystanie narzędzi biologicznych w rolnictwie w produkcji żywności.
W dużym uproszczeniu tak. To jest zastosowanie wiedzy o życiu, powiedzmy na poziomie molekularnym, komórkowym, żeby ulepszać rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy dla naszych potrzeb. Ale wiesz, jej zasięg jest znacznie szerszy.
Czyli co jeszcze?
Mówimy tu o roślinach, które są bardziej odporne na suszę czy szkodniki, albo mają zwiększoną wartość odżywczą. Mówimy też o zdrowszych zwierzętach hodowlanych, na przykład dzięki lepszej diagnostyce czy lepszemu żywieniu, ale to też nowe sposoby ochrony środowiska.
Na przykład?
Na przykład wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gleby. Albo produkcja biopaliw i takich biodegradowalnych materiałów z surowców roślinnych.
Czyli to jednak nie tylko żywność.
Absolutnie nie. Agrobiotechnologia skracza właściwie wszędzie tam, gdzie zasoby biologiczne mogą zastąpić te kopalne, albo gdzie można po prostu zoptymalizować procesy naturalne.
Ciekawe.
Jednym z takich ciekawszych kierunków jest na pewno rolnictwo precyzyjne. To jest wykorzystanie sensorów, dronów, analizy danych, o czym zresztą wspomina Leaza, żeby zarządzać uprawami niemal co do metra kwadratowego.
Wow.
Są też bionawozy i biopestycydy, które redukują zapotrzebowanie na chemię w rolnictwie.
Wspomniałaś o ulepszaniu roślin. To od razu mi się nasuwa na myśl GMO, organizmy modyfikowane genetycznie. To chyba wciąż jest gorący temat, prawda?
Niezmiennie. I materiały, na których bazujemy, podchodzą do tego, wydaje mi się, obiektywnie. Z jednej strony mamy ten opór społeczny, jakieś obawy, a z drugiej są badania naukowe, jak te cytowane przez Smitha, które wskazują na konkretne korzyści.
Jakie na przykład?
Wyższe plony, mniejsze zużycie pestycydów, większa odporność roślin. To jest taki klasyczny przykład, gdzie nauka, regulacje i percepcja społeczna muszą znaleźć jakiś punkt wspólny. A to w Europie jest szczególnie trudne.
Rozumiem. Czyli agrobiotechnologia to jest takie potężne narzędzie, które może pomóc rozwiązać naprawdę globalne problemy, jak zapewnić żywność dla rosnącej populacji, jak zarządzać zasobami w sposób zrównoważony, zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych. Komisja Europejska, zdaje się, stawia tu ambitne cele.
Dokładnie. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone zarządzanie zasobami, łagodzenie zmian klimatu, wzrost konkurencyjności – to wszystko są obszary, gdzie agrobiotechnologia ma coś do zaoferowania. Potencjał jest ogromny, ale wyzwania też są niemałe.
Skoro potencjał jest tak duży, to pewnie i rynek pracy w tej dziedzinie jest ciekawy. Wydaje się, że potrzeba tu, armii specjalistów.
Armia to może trochę za dużo powiedziane, ale na pewno potrzeba wykwalifikowanych ludzi. I to o bardzo różnych profilach. Można to jakoś podzielić na kilka głównych obszarów.
Jakich?
Po pierwsze, badania i rozwój, czyli R&D, to jest jakby serce innowacji. Tutaj pracują naukowcy, którzy w laboratoriach tworzą nowe rozwiązania. Genetycy molekularni, specjaliści od kultur komórkowych, bioinformatycy analizujące te góry danych biologicznych.
Bioinformatycy, czyli trzeba być trochę programistą?
Coraz częściej tak. To połączenie biologii i IT to jest jeden z najszybciej rozwijających się kierunków. Naprawdę. Ale R&D to nie jest tylko laboratorium. To też eksperci od transferu technologii. Wiesz, tacy, którzy pomagają przekształcić odkrycie naukowe w produkt rynkowy. No i specjaliści od własności intelektualnej, którzy chronią te innowacje patentami.
Okej, czyli laboratorium, pomysły, patenty. A co z produkcją na dużą skalę? Kto tam pracuje?
Tu wkraczają inżynierowie biotechnologii i inżynierowie procesu. Ich zadaniem jest zaprojektowanie i optymalizacja linii produkcyjnych, nadzór nad procesami, zapewnienie jakości. To jest praca wymagająca zarówno wiedzy technicznej, jak i umiejętności zarządzania.
Zarządzania.
Tak. Co ciekawe, pojawiają się już takie wzmianki jak te u Gasset i współpracowników o potencjalnej roli sztucznej inteligencji w optymalizacji tych procesów w przyszłości. Są też technolodzy i specjaliści od kontroli jakości, którzy dbają o standardy na każdym etapie.
Dobrze, czyli mamy laboratorium i mamy fabrykę. A co poza tym? Jest coś jeszcze?
Oczywiście. Jest jeszcze ważny obszar doradztwa i wsparcia. Konsultanci pomagają rolnikom czy firmom wdrażać nowe technologie. Analitycy danych przekształcają surowe informacje w praktyczne wnioski. Eksperci do spraw regulacji pilnują, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. A to w tej branży jest, niezwykle złożone.
Prawda.
Jest też miejsce w edukacji. Profesorowie na uczelniach kształcą kolejne pokolenia specjalistów i prowadzą własne badania. No i na końcu tego łańcucha są specjaliści od sprzedaży i marketingu, którzy muszą umieć wytłumaczyć klientom korzyści płynące z tych często skomplikowanych produktów.
No dobrze, to wygląda na naprawdę szerokie spektrum możliwości. Ale pewnie wymagania też są spore. To chyba nie wystarczy po prostu, lubić biologię.
Zdecydowanie nie wystarczy. Solidna podstawa naukowa jest oczywiście kluczowa. Biologia komórki, molekularna, biochemia, genetyka, mikrobiologia, chemia to jest fundament. Do tego dochodzi znajomość konkretnych technik. Inżynierii genetycznej, pracy z kulturami komórkowymi, procesów fermentacji, biokatalizy.
Czyli konkretne umiejętności.
Tak, i niezbędne są praktyczne umiejętności laboratoryjne. Obsługa sprzętu, przeprowadzenie analiz jak PCR czy chromatografia, oczyszczenie białek.
Brzmi to wszystko bardzo technicznie.
Bo i jest. Ale co równie ważne, a może nawet ważniejsze w takiej dłuższej perspektywie, to są umiejętności interdyscyplinarne. Te tak zwane miękkie.
Czyli co dokładnie?
Krytyczne myślenie i innowacyjność. Czyli zdolność do rozwiązywania problemów w taki, nieszablonowy sposób. Komunikacja. Trzeba umieć jasno przedstawić wyniki badań, napisać raport, przekonać do swojego pomysłu. Często po angielsku, bo to jest język międzynarodowej nauki i biznesu.
No tak, angielski to podstawa. A praca w zespole, zarządzanie czasem?
Absolutnie kluczowe. Agrobiotechnologia to jest gra zespołowa, często łącząca ludzi z bardzo różnych dziedzin. Trzeba umieć współpracować, być elastycznym, empatycznym. Zarządzanie czasem i priorytetami jest niezbędne, bo terminy gonią, a presja bywa duża. Do tego dochodzi zarządzanie projektami, umiejętność planowania, organizacji pracy, zarządzania zasobami.
Czyli to taka mieszanka?
Dokładnie. Materiały wspominają o liście 20 kluczowych umiejętności według Jamie'ego Beerta. Ona dobrze oddaje tą mieszankę kompetencji technicznych i właśnie miękkich.
I chyba nie można też zapomnieć o etyce i regulacjach, prawda? To wydaje się bardzo ważne w tej branży.
To jest fundament profesjonalizmu. Trzeba znać i przestrzegać zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, GLP czy wytwarzania GMP. To są takie swoiste kodeksy, które gwarantują rzetelność i bezpieczeństwo. Niezbędna jest też świadomość etyczna, o której mówi na przykład kodeks ALEA, uczciwość badawcza, ocena ryzyka i korzyści, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, i znajomość przepisów dotyczących GMO czy środków ochrony roślin jest po prostu wymogiem.
Czyli podsumowując, sukces to połączenie twardej wiedzy, praktycznych umiejętności laboratoryjnych i całego zestawu kompetencji miękkich. Do tego pewnie dochodzi konieczność ciągłego uczenia się, bo ta dziedzina chyba szybko się zmienia.
Nieustannego uczenia się ta dziedzina pędzi do przodu. Dlatego tak ważne jest doświadczenie praktyczne zdobywane na stażach czy w projektach badawczych już w trakcie studiów. Często do bardziej zaawansowanych ról badawczych czy zarządczych potrzebne są studia magisterskie lub nawet doktoranckie. A potem Nauka przez całe życie to jest absolutna norma w tej branży.
Porozmawiajmy teraz o tym, co jest na topie. Jakie są najważniejsze trendy, które kształtują agrobiotechnologię dzisiaj? Materiały, które analizujemy, dużo miejsca poświęcają takiej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie biozasobów, czyli Circular Bioeconomy, CBE. Brzmi to dość abstrakcyjnie.
Ale idea jest bardzo konkretna i co ważne, coraz ważniejsza. Chodzi o odejście od takiego modelu weź, wyprodukuj, wyrzuć, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby kopalne, na rzecz zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów biologicznych, czyli po prostu biomasy.
Aha, kluczem jest połączenie biogospodarki, czyli wykorzystania zasobów biologicznych, z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy odpady, a surowce i produkty utrzymujemy w obiegu jak najdłużej. To jest podejście mocno promowane między innymi przez Komisję Europejską.
A jaką rolę odgrywa tu rolnictwo? Bo chyba kluczową.
Absolutnie kluczową. Rolnictwo przestaje być tylko dostarczycielem żywności. Staje się źródłem biomasy dla przemysłu, na energię, na chemikalia, na materiały. Jak podkreślają źródła, na przykład Woźniak i współpracownicy, motorem tej transformacji są innowacje, badania i rozwój oraz, no, wykwalifikowani ludzie. Szczególnie ważne są tak zwane ekoinnowacje, które łączą cele ekonomiczne z ochroną środowiska.
Ciekawy jest ten pomysł traktowania biomasy jak ekologicznej baterii, o czym wspomina Wintila. Jak to rozumieć? To jest bardzo trafne porównanie. Chodzi o to, że biomasa rolnicza, słoma, resztki pożniwne, odpady z przetwórstwa, ona jakby magazynuje energię słoneczną. Możemy ją rozładować, produkując biopaliwa jak etanol czy biogaz przez fermentację, ale co ciekawe, nawet ta rozładowana bateria, czyli ta pozostałość po fermentacji, tak zwany poferment, może jeszcze dostarczyć energii w procesie ciemnej fermentacji.
Naprawdę?
Tak, a ostatecznie może wrócić na pole jako cenny nawóz organiczny. I to właśnie zamyka obieg.
I tu dochodzimy do pojęcia biorafinerii. To chyba jest centralny element tej układanki.
Zdecydowanie. Biorafineria to jest taki odpowiednik rafinerii ropy naftowej. Tylko że surowcem jest biomasa. To zaawansowany zakład, który potrafi przekształcić różnorodne surowce biologiczne, drewno, algi, odpady rolnicze, w całą gamę produktów. Biopaliwa, chemikalia platformowe, czyli takie bazy do dalszej syntezy, biomateriały, energię, a nawet pasze.
Sporo tego.
Tak. I kluczowe jest to, że robi to w sposób zintegrowany, maksymalizując wykorzystanie surowca i minimalizując odpady. To jest właśnie serce gospodarki o obiegu zamkniętym.
Materiały pokazują takie schematy, które ilustrują ten zamknięty obieg z powrotem składników odżywczych do gleby?
Tak, to właśnie ilustruje ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce. Ten poferment wraca na pole, nawozi glebę, zapobiega jej degradacji. Jednocześnie z biorafinerii uzyskujemy wartościowe produkty uboczne, jak glicerol czy biopolimery, na przykład kwas mlekowy, z którego robi się biodegradowalne tworzywa. To wszystko poprawia opłacalność całego procesu.
Wróćmy na chwilę do GMO. Jak one wpisują się w tę wizję biogospodarki i biorafinerii? Bo to chyba nie jest takie proste.
To jest skomplikowana relacja, zwłaszcza w Europie. Technicznie rzecz biorąc, GMO mogą być potężnym narzędziem. Mogą służyć do zwiększenia produkcji biomasy na cele, powiedzmy, nieżywnościowe, do poprawy jej właściwości pod kątem przetwarzania w biorafineriach, czy do adaptacji upraw do zmian klimatu. Woźniak wskazuje też na potencjalną redukcję zużycia pestycydów. Teoretycznie mogłyby znacząco wesprzeć rozwój biogospodarki.
Ale to teoria, a praktyka?
A praktyka w Unii Europejskiej jest taka, że mamy bardzo restrykcyjne przepisy, które mocno ograniczają uprawę i wprowadzanie na rynek roślin GM. Do tego dochodzi silny opór społeczny i, no, możliwość wprowadzania przez kraje członkowskie własnych zakazów uprawy. To tworzy trudne środowisko regulacyjne i, no, hamuje wykorzystanie potencjału tej technologii w europejskiej biogospodarce, mimo że badania są prowadzone.
Czyli podsumowując ten wątek, przyszłość to jest inteligentne wykorzystanie zasobów, minimalizacja odpadów, integracja technologii w biorafineriach.
Ale rozwój, przynajmniej w Europie, napotyka na bariery regulacyjne i społeczne, szczególnie w kontekście GMO.
Dokładnie. Nawigacja w tym krajobrazie wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale też takiego głębokiego zrozumienia kontekstu społecznego, etycznego i prawnego.
Dobrze, to załóżmy, że ktoś słuchając tego wszystkiego poczuł się zainspirowany. Chce wejść do świata agrobiotechnologii. Od czego powinien zacząć? Czy wystarczy po prostu zdobyć odpowiedni dyplom?
Dyplom to jest podstawa, często na poziomie magisterskim lub nawet doktorskim, jeśli myślimy o karierze badawczej. Ale to jest dopiero początek. Materiały z projektu Agrobiotech Plus, zwłaszcza te moduły od 2 do 5, bardzo mocno podkreślają potrzebę takiego strategicznego planowania kariery. Kluczowe jest bycie proaktywnym.
Co to znaczy w praktyce? Być proaktywnym.
Po pierwsze, samoświadomość. Trzeba dobrze zrozumieć swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, wartości. Pomocne mogą być narzędzia takie jak analiza SWOT. Mocne strony, słabości, szanse, zagrożenia, żeby zobaczyć, jak nasze predyspozycje pasują do wymagań sektora. Co umiem, czego muszę się nauczyć, co jest dla mnie ważne w pracy. Odpowiedzi na te pytania pomagają podejmować świadome decyzje.
Okej. Czyli najpierw poznaj siebie. Krok drugi. Cele.
Tak. Wyznaczanie celów najlepiej według metody SMART, czyli specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. To nie muszą być od razu jakieś wielkie plany życiowe, ale konkretne kroki rozwojowe na przykład. Nauczyć się techniki X w ciągu pół roku albo wziąć udział w konferencji Y.
Małe kroki.
Dokładnie. Te cele warto zapisać w indywidualnym planie rozwoju PDP. To jest taka osobista mapa drogowa kariery. Określamy w niej, dokąd zmierzamy, jakie umiejętności techniczne i miękkie potrzebujemy rozwinąć, jak i kiedy to zrobimy i jak będziemy budować sieć kontaktów. Są nawet narzędzia online jak MyIDP Science Careers, które mogą w tym pomóc.
Wspomniałaś o sieci kontaktów. Networking. Materiały bardzo to akcentują. Dlaczego to jest aż tak istotne? To nie jest tylko takie, wiesz, chodzenie na imprezy branżowe.
Absolutnie nie. W dzisiejszym świecie dostęp do informacji i do ludzi jest na wagę złota. Networking to nie jest tylko szukanie pracy, chociaż wiele ofert krąży właśnie po znajomości. To jest przede wszystkim dostęp do wiedzy o najnowszych trendach, możliwość znalezienia mentora, nawiązania współpracy, a czasem nawet znalezienia partnerów do własnego biznesu. Chodzi o budowanie autentycznych, opartych na wzajemności relacji.
A jak skutecznie budować taką sieć? Jakieś konkretne rady?
Trzeba aktywnie uczestniczyć w życiu branży, chodzić na konferencje, seminaria, warsztaty, angażować się w stowarzyszenia zawodowe, być obecnym na platformach typu LinkedIn, rozmawiać z ludźmi, przeprowadzać tak zwane wywiady informacyjne, żeby dowiedzieć się więcej o ich pracy, korzystać z sieci absolwentów, angażować się w wolontariat.
Czyli być aktywnym.
Tak. I ważne, żeby nie tylko brać, ale i dawać, oferować pomoc, dzielić się wiedzą. Dobre umiejętności komunikacyjne i językowe są tu oczywiście nieocenione.
No dobrze, mamy plan, mamy kontakty. Przechodzimy do szukania pracy. Jakieś wskazówki tutaj? Na co zwrócić uwagę?
Na pewno śledzić trendy, wiedzieć, które firmy się rozwijają, jakie technologie są na fali, korzystać z różnych kanałów. Portale pracy, strony firmowe, kontakty zdobyte przez networking, targi pracy. Kluczowe jest dostosowanie CV i listu motywacyjnego do każdej konkretnej oferty. Pokazać, że rozumiemy potrzeby pracodawcy i jak możemy na nie odpowiedzieć.
Indywidualne podejście.
Tak. Warto też mieć czym poprzeć swoje umiejętności, staże, wolontariat, certyfikaty. Czasem takie prozaiczne rzeczy jak prawo jazdy mogą okazać się wymogiem.
A sama rozmowa kwalifikacyjna to jest stresujący moment dla wielu osób.
Oczywiście. Przygotowanie to jest klucz do zmniejszenia stresu. Zrobić research o firmie i stanowisku. Przećwiczyć odpowiedzi na typowe pytania, ale też być gotowym na pytania techniczne, które sprawdzają wiedzę. Zwrócić uwagę na komunikację. Nie tylko co mówimy, ale też jak mówimy, czyli mowa ciała, ton głosu. Profesjonalny wygląd jest ważny.
Pytania od siebie też warto zadać, prawda?
Koniecznie. Przygotować własne pytania to pokazuje zaangażowanie, być gotowym do negocjacji warunków i na koniec wysłać podziękowanie po rozmowie. To jest mały gest, a naprawdę robi dobre wrażenie.
I na koniec wracamy do tego, co już mówiliśmy. Ciągłe kształcenie. To chyba nieuniknione.
Nie ma od tego ucieczki. Agrobiotechnologia ewoluuje błyskawicznie. Trzeba być na bieżąco. Możliwości jest mnóstwo. Kursy podyplomowe, specjalistyczne warsztaty, konferencje, które są świetne też do networkingu, certyfikaty branżowe, granty badawcze, stypendia, samodzielna nauka, czyli książki, artykuły, webinary, szkolenia w miejscu pracy, wolontariat dający nowe doświadczenia, kursy online, MOOC-i, nauka języków. To jest po prostu ciągła inwestycja we własny rozwój.
Podsumowując to wszystko, agrobiotechnologia to niezwykle dynamiczna i ważna dziedzina, która próbuje sprostać fundamentalnym wyzwaniom ludzkości. Kariera w tym sektorze wymaga nie tylko solidnej wiedzy naukowej i technicznej, ale też szerokiego wachlarza umiejętności miękkich, strategicznego myślenia o własnym rozwoju i takiej gotowości do ciągłej nauki. Te materiały Agrobiotech Plus, które były podstawą naszej rozmowy, wydają się naprawdę świetnym przewodnikiem po tym świecie.
Zdecydowanie. Pokazują, że sukces tutaj to jest wynik połączenia głębokiej specjalizacji z elastycznością i zdolnością adaptacji. Ta integracja biologii z najnowszymi technologiami daje ogromne możliwości, ale wymaga też takiego odpowiedzialnego poruszania się w skomplikowanym otoczeniu technicznym, etycznym i prawnym. Networking i ciągły rozwój to nie jest jakaś opcja, to jest po prostu konieczność.
I na koniec taka myśl do rozważenia. Skoro tak duży nacisk kładzie się teraz na gospodarkę o obiegu zamkniętym, na zrównoważony rozwój, a jednocześnie pojawiają się coraz potężniejsze narzędzia, jak edycja genów typu CRISPR czy sztuczna inteligencja wkraczająca do bioprocesów, o czym wspominały źródła, to jak myślicie, jak może zmienić się sama definicja profesjonalisty agrobiotechnologii w ciągu najbliższych, powiedzmy, 10 lat? Jakie zupełnie nowe, może dziś nieoczywiste, umiejętności albo jakieś nietypowe formy współpracy staną się kluczowe dla liderów tej dziedziny jutra?